Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak w towarzystwie wielkopolskich dziennikarzy, z którymi przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy rozmawiać, tym razem głównie o ważnych lokalnych sprawach. A w naszym studiu dziś Ireneusz Antkowiak, Nasz Głos Poznański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sebastian Borkowski, Portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Dobry wieczór.
Poznań szykuje się do przyjęcia tak zwanej ustawy krajobrazowej, która ma uporządkować chaos wizualny w mieście, o którym dość dużo mówi się od jakiegoś czasu. Podobne dyskusje odbywają się w innych miastach, ba, w części z nich wprowadzono już tego typu uchwały. I jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że takie uporządkowanie przestrzenne jest nam potrzebne. Panowie?
Pewnie ktoś by się znalazł, kto by takie wątpliwości miał.
Znaczy, no u nas jeszcze tak nie jest źle, jak w innych większych miastach, więc gorzej, lepiej niż parę lat temu, więc...
Choć to pewnie zależy, na jakiej ulicy się akurat znajdziemy, bo to może nas mocno przyatakować.
Znaczy, ja myślę, że największe wątpliwości będą mieli ludzie, którzy zarabiali na reklamach, posiadający dobrze położone nieruchomości, czy to zabudowane, czy niezabudowane. No i też są firmy, które zajmują się reklamą wizualną, organizują promowanie produktów, czy eventów, czy ludzi, czy myślę, że też politycy w kampaniach wyborczych będą mieli pewien problem, ponieważ no niestety nie wszędzie będzie można tą reklamę zamieszczać. Dlatego myślę, że ten czynnik ekonomiczny tutaj będzie też podnoszony. Jeżeli będzie wyłożony projekt tej uchwały do opinii publicznej i będzie nad nim dyskusja, to myślę, że właśnie te osoby się pojawią. Tym niemniej, dodając tylko i kończąc, tym niemniej jest to absolutnie, absolutnie słuszne, że miasto Poznań zabiera się za pewien ład, ponieważ reklamy, właśnie ta chęć zysku często powodowała, że bardzo piękne kamienice zostawały zakrywane reklamami. No, przynosiły konkretne, wymierne korzyści właścicielom, natomiast przestrzeń publiczna cierpiała na tym.
No i zamykając może tą listę osób, które mogą mieć wątpliwości, no to jeszcze nie wnikając w same szczegóły, o których pewnie zaraz powiemy, sporo przedsiębiorców, tak? Jednak chociażby możliwość umieszczenia podobnych wizualnie szyldów, nieodróżniających się od siebie nawet na drzwiach czy na wejściu obok wejścia do budynku, no spowoduje, że nasz lokal jako przedsiębiorcy, nie wiem, jakikolwiek, tak, będzie po prostu się nie wyróżniał.
Chociaż i co mówią twórcy koncepcji, między innymi Piotr Libicki, plastyk miejski, ilość zbyt duża reklam sprawia, że też niewiele widać. Im mniej jest reklam, tym bardziej te pojedyncze stają się widoczne. Więc od czego zaczęliśmy. Szczegóły. Krzysztof Kaźmierczak.
Znaczy, z jednej strony tutaj mówimy właśnie, że ktoś może stracić, prawda? No to z drugiej strony może ceny tych reklam wzrosną i tutaj wcale nie będzie to wyglądało tak, że ci firmy z branży reklamowej, które akurat umieszczały w przestrzeni miejskiej reklamy, że one tak stracą, bo być może tak sądzę, że tak będzie. Zresztą te reklamy będą miały znacznie większą wartość i może klienci będą się o nie bili tam, gdzie one będą dopuszczalne właśnie. Także tutaj może jakaś konkurencja też na tym rynku będzie bardziej aktywna.
I nowe formy reklamy, bo chociażby możliwość umieszczenia jakiegoś murala. Tak,
murale mają być niemalże...
Niemalże powszechne, tak? Może spowodować, że na wieżowcach czy blokowiskach w Poznaniu nagle na każdej ścianie będziemy mieli mural, tak?
No i to może być trochę niebezpieczne, bo o ile taką reklamę billboard, prawda, można powiesić sobie
da się zdjąć
i powiedzieć coś innego, to jeśli dojdzie do wykonania murali, które niekoniecznie mogą spełniać te wymogi estetyczne albo merytorycznie mogą mieć jakieś treści kontrowersyjne, no to trudniej to będzie, bo oczywiście mural można zamalować
mural
też, nie?
Reklama batonika, tak?
No więc właśnie, więc tutaj te nowe formy reklamy, tak, natomiast no sądzę, że będzie dochodziło do różnych sytuacji, które no mogą być kontrowersyjne, jeśli nie nadużyć tych
form. O szczegółach zaraz będziemy jeszcze dalej rozmawiali. Panowie, po dziennikarsku, publicystycznie. Proponuję, podkręćmy trochę ten temat. W ubiegłym tygodniu wydawca Tadeusz Zysk zainaugurował cykl debat dotyczących przyszłości Poznania i teraźniejszości. Jednym z haseł, które padło w czasie tej debaty, było dosyć ostra teza. Dlaczego Poznań brzydnie? Bo zdaniem wielu panelistów i w ogóle ludzi w tym mieście, to już nie jest tak ładne miasto, jak kiedyś. Jest w tym za dużo chaosu, zbyt dużo koszmarków i gargameli. Zbyt dużo powstało rzeczy, które nie miały chyba prawa tutaj powstać. Piotr Tomczyk.
No ja po wysłuchaniu waszych opinii od razu już zorientowałem się, że w tym programie przypadnie mi rola wewnętrznej opozycji. Od razu powiem, że...
Reglamentowanej.
Tak, ja powiem od razu, że
reglamentuję
jestem przeciw, nie podoba mi się to, zresztą jak każda akcja, obojętnie czy to jest akcja estetyczna czy nieestetyczna, ale zwiększanie takiego obszaru władzy urzędniczej, obojętnie czego to dotyczy, uważam po prostu za szkodliwe. I tutaj możemy sobie różnie to tłumaczyć, oczywiście, że jest brzydota, nie mam nic przeciwko rzeczom ładnym i urokliwym, ale w momencie, kiedy co jest ładne, co jest brzydkie, decyduje urzędnik, nawet jeżeli on się nazywa plastykiem miejskim, to ja niestety nie mam do niego pełnego zaufania. Podejście takie, że ktoś wychodzi do ludzi i mówi: ludzie, wy głupi jesteście. Wy nie umiecie dobrze, ale na szczęście macie urzędnika plastyka miejskiego, jakiegoś tam speca od obrony, speca od jazdy na rowerze. Wszystkiego się nauczycie dzięki niemu. Tylko biada wam, jeżeli się nie dostosujecie do jego wytycznych. To jest według mnie niebezpieczne i ja mogę się zgodzić z tym, że nieładnie wyglądają reklamy. Reklamy na skrzyżowaniach rozpraszają. Jest masę takich powodów, dla których rzeczywiście coś takiego trzeba ograniczyć. Ale według mnie topimy tutaj zasadę taką, że jeżeli ja jestem właścicielem na przykład nieruchomości, to zasadniczo ja powinienem mieć więcej do powiedzenia, co się dzieje na tym moim terenie, niż urzędnik, nawet jeżeli on będzie się nazywał plastykiem miejskim.
Ja myślę, że tutaj tak nie jest do końca, ponieważ po pierwsze wiele miast w Europie poradziło sobie z tym problemem administracyjnie. Ja rozumiem ciebie, że ty obawiasz się pewnego upojenia administracyjnego, takiego udowadniania, że to urzędnik ma rację. To rzeczywiście nie powinno tak być. Takie zagrożenie istnieje zawsze. Natomiast ten program, zanim zostanie zatwierdzony przez Radę Miejską w Poznaniu czy w innych miejscowościach, on będzie musiał przejść szereg konsultacji społecznych. Natomiast oczywiście, że bardzo trudno się rozmawia o efektach estetycznych. Jest to kwestia gustu. Jednemu się podoba duża reklama, drugiemu mała. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że tu nie tylko chodzi o reklamy, czyli takie akcje wizerunkowego promowania pewnego, to co przed chwilą powiedziałem, produktu, czy osób, czy eventów, ale tutaj mówimy też o małej architekturze, o w ogóle podejściu do przestrzeni miasta i to, że miasto Poznań zdecydowało się na dość trudne, wbrew pozorom, wyzwanie, to ja tutaj jestem pełen szacunku, ponieważ rzeczywiście zgodziłbym się z tą tezą, że pewne fragmenty Poznania w tej przestrzeni publicznej, one jak gdyby traciły, ponieważ nawet kilka dekad temu, kiedy nie mieliśmy właściwie reklam w rozumieniu dzisiejszej skali, to niezakłócanie architektury było lepsze, nawet jak ona była niedopracowana, wymagała remontu, niż jak jest taki eklektyzm, gdzie właściwie wszystko łączy się z jedno, łączy się z drugim i rzeczywiście ten chaos jest niekorzystny dla miasta. Stąd takie odczucia, że ten Poznań brzydnie.
Jest. Ja piję choćby do często poruszanego i wskazywanego obiektu przez specjalistów, architektów, galerii na zbiegu ulic Święty Marcin, Aleje Marcinkowskiego, czy w takim miejscu tego typu bryła powinna powstać, czy to jakby nie jest coś, co kompletnie nie pasuje i rzeczywiście potwierdza tę tezę o takim chaosie przestrzeni.
No, tylko czy ta uchwała krajobrazowa...
Ona nie dotyczy, od razu powiedzmy, tego
typu. Ale mocno łączy z planowaniem przestrzeni.
Ale wywołuje pewną dyskusję, prawda?
Są miasta takie, w których właśnie ta kontrola nad tym, nad przestrzenią, nad jej organizowaniem jest znacznie większa. Przecież są takie miasta, w których można mieć domy tylko w kolorze, jest pula kolorów do wyboru nawet i na pewno to nie wychodzi ze stratą dla estetyki tych miast.
Piotr się krzyczy. krzywi Tomczyk, tak, już.
Tak, tak. Ogłaszałem, że będę opozycją wewnętrzną, także
rozumiem doskonale, oczywiście.
Ale kontynuuj.
To wynika natomiast, z wolnościowego podejścia,
no,
Piotra.
Natomiast generalnie no, każdy też samorząd, każda jakaś społeczność ma władzę też po to, żeby pewne rzeczy porządkowały. I tutaj no, to są uprawnienia tej władzy nadane przez społeczność, żeby no, ktoś w ich imieniu dbał. No bo każdy obywatel jakby miał głosować i ustalać właśnie co, jak ma, gdzie mają być reklamy, jaka kolorystyka tego, no to, bo to, jest, no, to jest nie do ogarnięcia, byśmy referenda robili codziennie i to po parę dziesiąt, prawda? No więc tutaj, ja tutaj nie jestem zwolennikiem tego, żeby jakiś zamordyzm wprowadzać w takich kwestiach, natomiast no, pewne minima estetyczne powinny obowiązywać, żeby no, ten Poznań, żeby nie było takie uczucia, że to miasto brzydnie jest brzydkie.
Jasna sprawa. Z tym, że dla jasności ja tutaj muszę dodać, że ja wcale nie protestuję przeciwko tej zasadzie, że te uprawnienia ludzi odpowiedzialnych właśnie za krajobraz są w innych miastach większe. Bo rzeczywiście tak jest. Nawet w Holandii, jak sobie pojeździmy po takich wioseczkach, to widzimy, że no, nadzwyczaj zgodna jest ta zabudowa, prawda?
Jednorodna.
No właśnie, jednorodna. No, no oczywiście pytanie, czy to jest piękne, że ona jest aż tak jednorodna. No ale powiedzmy, że tak jest. Nie protestuję. Takie są tendencje w świecie. Rzeczywiście ten obszar, ja to nazywam władzy urzędów nad człowiekiem, zwiększa się i to w całym świecie. To jest taka stała tendencja. Natomiast to wcale nie znaczy, że to jest dobre. Ja otwarcie uważam i to konsekwentnie w każdej tego typu sprawie, że im większy będzie obszar swobody obywatela, tym lepiej. Ja będę tego bronił.
Dyskutować można na temat, wydaje mi się, w tym momencie takich stref, gdzie one są bardziej zamieszkane. W projekcie ustawy miasto zostało podzielone na cztery części.
Chciałem właśnie tego delikatnie
to oddaję przejść. Głos w takim razie,
Sebastian Borkowski, skoro zacząłeś, bardzo proszę, podziel miasto nasze na cztery strefy.
Części.
Miasto
Poznań. Staromiejski, centrum i dzielnice historyczne, zurbanizowany i przyrodniczy. I o ile dyskutować można na temat tego zurbanizowanego, gdzie ta możliwość reklamy będzie de facto największa według tego projektu, natomiast w przypadku tego centrum, szczególnie centrum historycznego, ja mam wrażenie, że w dyskusji w Poznaniu to jest temat poruszany od dobrych 8-10 lat.
Z wspólnym mianownikiem park kulturowy.
Tak jest, dokładnie tak.
Z poruszanych efektów za bardzo nie ma.
Efektów w ogóle nie ma, tak? Więc jest to, mam wrażenie, jakaś próba kolejnego podejścia do tego tematu. A że przy okazji wzięto się też za inne dzielnice Poznania, to jest osobna sprawa. To, co mi się bardzo podoba, to kończę tylko, tak? To jest właśnie wydzielenie tej strefy przyrodniczej.
Czyli to jest, Kliny,
tak,
słynne Wodziczki.
Ja mam wrażenie, że jest to temat, który gdzieś tam był również w kwestii zagospodarowania przestrzennego w pewien sposób zapuszczony i wydzielenie go w ustawie jest jak największym plusem. I drugi element właśnie ta część dzielnicowa. Natomiast co do tego elementu, no tutaj się trochę zgadzam, bo jednak jak ktoś postawił, ma własną działkę, to faktycznie ciężko mu zakazać postawienia billboardu. No, pod warunkiem, że nie znajduje się to w centrum miasta.
No właśnie, i tu ja widzę, że jest pewien obszar wspólny, już między nami się zarysował, bo ja również uważam, że istnienie jakichś, nazwijmy to, stref specjalnych, tak jak Stare Miasto, to jest zupełnie inna kategoria. I tamte ograniczenia w sposób naturalny występują, żeby nie zakłócać właśnie tego klimatu miasta. Przecież to może doprowadzić nas rzeczywiście do tego, że ludzie nie będą chcieli oglądać Starego Miasta, bo w efekcie ono może wyglądać gorzej.
Ale dlaczego ta wolność miała być ograniczana akurat na Starym Mieście? No,
jeżeli ustalamy
wolności, prawda, no to wolność wszędzie.
Ustalamy strefę specjalną. Ja mówię, że tutaj rzeczywiście
ale to również
warto coś takiego zrobić.
Dlatego,
że
Poznań strefą specjalną. Cały
dlatego,
Poznań
że
podzielony na podstrefy.
Tak, tak, tak. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli gdzieś dominuje obszar prywatnej własności, to w sposób naturalny tam ta swoboda powinna być większa. Ja tutaj popierałbym te prawa urzędników do dysponowania tym, co państwowe, tym, co miejskie. Natomiast bardzo byłbym ostrożny w każdej sytuacji, kiedy urzędnik podejmuje decyzję za mnie, on przychodzi do mnie do mieszkania i stwierdza, że na przykład, o, mam niestety okno nie z tej strony, a mam piec nie w tym kolorze, a tapety również jakoś takie nieestetyczne i po pewnym czasie może grozić nawet to, że no nie wiem, urzędnicy państwowi będą przychodzili i sprawdzali skład chemiczny bąków, które puszczamy, bo przecież jest jakaś norma ogólna i trzeba się do niej dostosować.
O takich kategoriach nie rozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o to dominowanie własności i tak dalej, no to myślę, że byśmy mogli być zdziwieni, że w centrum, właśnie w obszarze Starego Miasta, no może być zdominowane przez właśnie własność prywatną, bo jednak zmieniło się, ludzie pozyskiwali domy, także u nas nie ma jeszcze afery wielkiej właśnie związanej z przejmowaniem właśnie budynków, natomiast generalnie bym się nie zdziwił, gdyby starówka była w większości w prywatnych rękach. Także straciłaby.
Właściciele prywatni też zgadzają się. Mają na swojej posesji jakiś dąb, który ma tam kilkaset lat. Wiedzą, mają, że wyciągać go nie wolno.
Go mają też, prawda, inne.
Ale potwieraliście, panowie, tutaj skojarzeń. Wróćmy, proponuję.
Myślę, że tutaj Piotr troszeczkę daleko zabrnął.
Estetycznie bardzo daleko.
O kwestie wolnościowe.
Tak, sprawa fundamentalna.
Tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Żebyście państwo wiedzieli, że to nie do końca jest tak, że urzędnik decyduje o kształcie budynku czy o przestrzeni publicznej. Urzędnik pewne procedury przygotowuje, jednak miejscowe plany przygotowują urbaniści, którzy mają do tego stosowne uprawnienia. Są to albo urbaniści, albo architekci.
Czasami miejscowych planów brak.
Podobnie jest ale problem. Wtedy są warunki zabudowy i również warunki zabudowy sporządza architekt. Są wypracowane przez wieki pewne kanony estetyczne i każdy okres właściwie ma swoją taką i powinien się charakteryzować też takimi właściwościami przypisanymi do tego czasu w architekturze, w przestrzeni, bo inaczej byłoby bardzo nudno. No nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebyśmy chcieli powielać w zabudowie architekturę z XIX wieku. Ona nigdy nie będzie taka sama, byłaby żałosna, byłaby śmieszna i dlatego musimy na miarę naszych czasów, architekci muszą na miarę naszych czasów tworzyć budowle czy budynki tak, żeby rzeczywiście coś po nas też pozostało. Ale tylko wracam do tej wolności. Ja się niestety nie mogę z tobą zgodzić, że moja działka jest do końca, mogę na niej robić to, co tylko chcę.
Nie postawię budynku wysokiego, jak nie pozwala mi to planować.
To po pierwsze. Chodzi mi o ten przysłowiowy billboard. Jeżeli ja, pobiegłeś już dość daleko do tego, że urzędnicy będą kontrolowali, jaki mamy kolor tapety. Myślę, że tutaj do tego nigdy nie dojdzie. Natomiast jeżeli specjaliści, architekci, urbaniści wpisują pewną kolorystykę, czy wysokość budynku, jego parametry, to jest absolutnie sensowne i wiesz, działka jest twoja, ale wszyscy sąsiedzi na ten twój budynek będą patrzyli. I jeżeli teraz ty wybudujesz sobie jakieś wieżyczki albo kolor ogólnie uznawany za nieodpowiedni dla budynku, nie wiem, albo jakiś taki krzyczący róż, który nie będzie do tego pasował, to w ten sposób jak gdyby też niszczysz przestrzeń publiczną, która jest wspólną częścią i sąsiad, który wszystko buduje zgodnie ze sztuką, no niestety może tracić na swojej wartości, bo nie będzie nikt chciał mieszkać przy, no nazwijmy to dość dziwnej architekturze, czy właścicielu, który uważa, że wszystko mu wolno. Dlatego to, co jest widoczne dla mnie jako sąsiada, no jednak powinno być regulowane, bo nikt nie chciałby z nas mieszkać w chaosie. To właśnie wspólnota to polega na tym, że my musimy pewne rzeczy jednak wypracować.
O konkretach tego projektu jeszcze parę zdań chciałbym, żebyśmy zamienili. Przede wszystkim jest to młot na duże billboardy. Te, które mają powierzchnię do 18 metrów kwadratowych, tak naprawdę są dopuszczone wyłącznie w tym czwartym obszarze zurbanizowanym, czy przy drogach wojewódzkich, i to też tylko tych szerokich, między innymi. Bardzo ograniczone będą wielkoformatowe banery.
Tu jest pewne moje zastrzeżenie, właśnie takie zagrożenie, mam wrażenie, bo ustawa dopuszcza, nawet w tym fragmencie staromiejskim, możliwość umieszczania tych elementach, które są remontowane, na tych rusztowaniach.
Tak, remontów przybędzie, w efekcie.
Właśnie, to też mam, to jest takie moje, może nie tak. Zastrzeżenie, to jest taki niepokój. Wprawdzie jest ustawie ograniczenie, że 30% całego może tego rusztowania może zajmować reklama, no ale to jest No, taki wyjątek, który budzi moje zastrzeżenie również, czy faktycznie przysłowiowo nam tych remontów nagle nie przebędzie i to remontów trwających dłużej niż 3-4 miesiące.
Będzie się opłacało przedłużać remont ze względu na to, żeby wypełniać umowę reklamową, prawda?
No, tak, ale nie
do końca. Zależy, jak to się będzie kalkulować.
Nie do końca tak jest. Musimy tutaj jeszcze sięgnąć po inne przepisy, które mówią o zajęciu pasa drogowego. W związku z tym za każdy dzień i za każdy metr osoba przeprowadzająca remont bądź firma, która go wykonuje w zależności jak się strony umówią, musi zapłacić. I to też jest bardzo dobrze, że ta kwestia będzie regulowana, bo niby dlaczego firma, która zgodnie z umową pobiera wynagrodzenie od inwestora danej kamienicy, jeszcze na swoich rusztowaniach na przykład może reklamować samochody.
Bo często to jest na tej zasadzie, że jest przy tym napisane,
miasto traci.
Jest przy tym komunikat, że reklama z tego rusztowania finansuje remont na przykład tej kamienicy.
I koło się zamyka.
Tak bardzo często, gdy właśnie wspólnoty mieszkaniowe podejmują decyzje, to tym się im tłumaczy. Właśnie.
No tak, ale wszyscy powinniśmy być wobec prawa równi, bo jeden sobie dofinansowuje reklamą, bo ma dobrze zlokalizowaną nieruchomość, inny nie. Myślę, że tutaj uporządkowanie przestrzeni publicznej jest absolutnie konieczne, potrzebne. I jeszcze jedno. Warto powiedzieć, że jest to ustawa fakultatywna, że jeżeli miasta nie chcą, to nie muszą. To nie jest obligatoryjne. Natomiast te miasta, które będą chciały jednak pracować nad estetyką, zatrudnią ekspertów, specjalistów. Oni jednak, myślę, że w ostatecznym rachunku będą bardziej atrakcyjne niż te, które nadal będą chaotycznie zaśmiecone reklamami.
Widzę, że już mówisz, żebyśmy kończyli temat, to tylko
pokazuję małymi dwoma paluszkami.
Dosłownie jedno zdanie, bo mam trochę wrażenie mimo wszystko, że dość krytycznie wypowiedzieliśmy się o tej uchwale, ale może za wyjątkiem ciebie, Piotrze, to generalnie mamy pozytywne wrażenie, że taka próba jest.
Tak. Nie, to jest. Ja dodam tylko, że to jest też taka materia, która zupełnie wykracza poza kwestie polityczne, bo to nie tylko prezydenci miast z różnych barw politycznych i opcji się w to zaangażowali, ale między innymi patronuje temu od lat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które proponuje taki program Krajobraz Mojego Miasta. Można na stronie zobaczyć filmiki, jak wygląda chaos reklamowy, ile procent naszego widzenia świata zasłaniają chociażby reklamy i jak wyglądają przykłady takich dobrych praktyk, jak się zmienia rzeczywistość i to, czy nasze oczy odpoczywają, czy nie odpoczywają w przestrzeni miejskiej.
Ja może jeszcze tylko podsumowując, jeżeli jesteśmy w miastach o już ugruntowanej demokracji, o właściwie prowadzonej właśnie kwestii dotyczącej reklam, myślę tu choćby o Włoszech czy Francji, często wracamy i mówimy, jak tam żeśmy czuli się dobrze, dlatego że
to jest podświadomość.
Zaśmiecenie billboardami, reklamami, jeszcze świetlnymi, które oślepiają kierowców na skrzyżowaniach, to wszystko powoduje, że my zaczynamy być tym zmęczeni. W związku z tym naprawdę uspokojenie tego i tutaj to, że Poznań się tego podejmuje, poddaje to konsultacjom społecznym. Każdy będzie musiał.
Przypomnijmy, 3 miesiące będą trwały konsultacje, można
napisać,
zajrzeć,
zadzwonić, pójść, powiedzieć.
Dokładnie tak.
Warto przypomnieć, że trwają też konsultacje w sprawie getta na Jeżycach, prawda? Też konsultacje trwają, ciekawe, jak będą efekty.
Mówiliśmy też w jednym programu, o podziale.
Tak. Natomiast myślę, że powinniśmy tutaj apelować i prosić naszych słuchaczy, żeby tym się interesowali, ponieważ to jest miasto nasze. W
to jest
z tym,
ich przestrzeń, ich codzienność.
My zostaniemy w tym mieście.
Ich estetyka. Zmieniamy temat. Od dobrych kilku tygodni trwa taka wzmożona dyskusja na temat hali widowiskowo-sportowej. Wszyscy dodają oczywiście do tego hasło nowoczesnej, ultranowoczesnej, najlepszej w kraju. Ta dyskusja przybiera nawet formę polityczną. Mam na myśli wymianę zdań między prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.
Trochę nawet wywołana politycznie, można nawet
trochę
powiedzieć.
Też wywołana posłem Bartłomiejem Wróblewskim, ale środowiska sportowe w Poznaniu tego chcą i nie tylko sportowe, bo mówi się także o imprezach kulturalnych. W jaką stronę to pójdzie Ireneusz Gądkowiak?
Myślałem o tym dużo. Mało tego, postanowiłem dzisiaj zadzwonić do posła Bartłomieja Wróblewskiego, który bardzo szczerze i myślę merytorycznie porozmawiał na ten temat, przedstawił swój punkt widzenia. Utwierdziło mnie to w tym, że stanę po stronie zwolenników, a jest ich wielu w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu, również w aglomeracji, żeby taka hala powstała. I zadałem oczywiście panu posłowi Wróblewskiemu kilka pytań dotyczących finansowania, też i polityki, w ogóle pewnej wizji tej hali, kosztów, przekonały mnie do tego, że rzeczywiście taka hala powinna powstać i to nie tylko w wymiarze miejskim, ale aglomeracyjnym. Może zacznijmy od kosztów. Kiedy zapytałem, ile ten na jaką kwotę jest ten projekt wyceniony, ponieważ on już był przedstawiany przez posła Wróblewskiego na posiedzeniu Rady Miasta, no powiedział, że to jest kwestia 350-450 milionów, ponieważ ona rzeczywiście powinna być najnowocześniejsza, ona powinna wyprzedzać dekadę, bo inaczej to nie ma sensu.
Inaczej nie ściągniemy tutaj tych, którzy są na przykład w Krakowie, Gdańsku, Łodzi.
Tak, ponieważ właśnie tutaj dobrze wymieniłeś te miasta, ponieważ Poznań w tej chwili no, spadł do drugiej ligi, jeśli chodzi o imprezy kulturalne czy sportowe, ponieważ Warszawa, Gdańsk, Łódź, Kraków już dysponują takimi obiektami. Tam się dzieją Mistrzostwa Świata w siatkówce, a przed nami Mistrzostwa Świata i to pewnie jest też tutaj taki w ogóle katalizator tej akcji, ponieważ w 2023 roku w Polsce, Polska wspólnie ze Szwecją będzie organizowała Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego był przecież prezesem Polskiego Związku Piłki Ręcznej i również podpisał się pod tym listem intencyjnym. I samo to środowisko sportowe jak gdyby pokazuje, że jest taka potrzeba, ale nie tylko środowisko sportowe. Poczytałem sobie fora, młodzi ludzie twierdzą, że jeżeli dalej tak będzie, że nie będziemy mieli takiego obiektu, no to my w zasadzie będziemy ciągle wyjeżdżali na imprezy, na koncerty, które dzisiaj są w Gdańsku, czy w Wrocławiu, czy Krakowie.
To są wielotysięczne koncerty.
I to są wielotysięczne, bo teraz mamy oczywiście jak gdyby odpowiedź ze strony miasta, która...
No właśnie, miasto mówi, że wcale mówi, się nie zapełniają, choćby stadion Lecha.
Nie chcemy tego, ponieważ będziemy remontowali arenę, ona już jest zabytkiem, no ale w arenie będzie, z tego co słyszałem od przedstawicieli targów, ponieważ będą remontowali targi, od 4 do 6 tysięcy widzów. Więc ja się pytam, jeżeli przyjedzie gwiazda typu Stinga, czy Bono, no to taki koncert kosztuje kilka milionów złotych, no to 6 tysięcy osób nie jest w stanie...
Miasto też mówi, że od dawna miały być takie koncerty na Stadionie Lecha i też ich nie ma.
To ja tylko dodam, że Stadion Lecha po pierwsze nie bardzo nadaje się do tego, a po drugie remontowanie areny może się skończyć tak jak remontowanie Stadionu Lecha i tutaj będę popierał ideę posła Wróblewskiego rzeczywiście na to, żeby konsekwentnie dążyć do tego, aby w Poznaniu taka hala jednak powstała.
Warto dodać, że te dwa wielkie Sebastian koncerty, Markowski, które odbyły się na Stadionie Lecha, czyli koncerty chociażby Alicji Keys czy Iron Maiden, one odbyły się bez wsparcia miasta. To było przedsięwzięcie 100% komercyjne. Chciałem wam zacytować fragment rozmowy, którą w ubiegłym roku przeprowadziłem z dyrektorem Kostaszukiem, z dyrektorem
Wydziału Kultury
miasta Poznania. I on powiedział, wydaje mi się, ważne zdanie, wprawdzie nie dotyczące wydarzeń sportowych, ale dużych wydarzeń kulturalnych. Mam na myśli tak naprawdę festiwale czy koncerty, takie, które odbywają się w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie. Powiedział takie coś, że proszę zwrócić uwagę, że większość z tych megakoncertów lub gigantycznych festiwali odbywa się przy udziale wielkich spółek powiązanych w różny sposób ze Skarbem Państwa. Bez ich wsparcia bardzo trudno jest organizować tego typu wydarzenia, zatem kluczowa jest przychylność ich zarządów, na których skład wielki wpływ mają z kolei reprezentujący Skarb Państwa politycy danego obozu rządzącego. I abstrahując od wydarzeń sportowych, gdzie całkowicie z wami się zgodzę, że no, chociażby przykład tych Mistrzostw Świata, które nas czekają, że z tego powodu hala w Poznaniu jest potrzebna. Natomiast ja mam obawy, czy gdyby taka hala w Poznaniu powstała, to czy z wydarzeń czysto komercyjnych, których założenia miasto by nie partycypowało, bo patrząc na obecną politykę miasta, które wspiera mniejsze festiwale, nie wiem, chociażby Spring Break, tak? Nie ma na to szans po prostu. Nie
właśnie,
ma
pieniędzy. To jest ważne pytanie.
Była kwestia, pamiętacie, festiwalu Rock in Rio, tak coś się nazywa, prawda? Ten, który odbył się finalnie w Portugalii. Rada miasta finalnie wycofała się z poparcia.
Miasto chce małych imprez, nie tak, chce dużych chce małych imprez sportowo-kulturalnych.
A na duże imprezy kulturalne mówi wprost, że pieniędzy nie da.
To jest kwestia wizji rozwoju? Bo dotykamy czegoś znacznie poważniejszego niż hali widowiskowo-sportowej.
To jest kwestia wizji rozwoju miasta i tego. No i z drugiej strony to jest też trochę może pójście po łatwiej linii oporu, bo w tej samej rozmowie dyrektor Kostaszuk mówił, że w Poznaniu ludzie, ci, którzy chodzą na koncerty, oni są przyzwyczajeni do tego, że przyjedzie i dwa razy w roku zagra Kurt, Pijama Porno, Domowe Melodie, mniejsze, lokalne zespoły, ewentualnie jakieś ekskluzywne wydarzenie jak koncert Gentlemana na MTP dla 2000 widzów w pięknej atmosferze. Natomiast niekoniecznie koncert na 50 tysięcy kibiców. Ale dużo poznaniaków
przecież jeździ na te koncerty właśnie w tych halach innych miast.
Oczywiście. Ale to jest, mówimy, to jest taka wizja, nie?
No, ale w sytuacji, gdy miasto nie zamierza partycypować właśnie w takich wydarzeniach wielkiej skali, no to właśnie no, jest problem taki, że może powstać taki obiekt i właściwie nie będzie go można zapełnić. Wydaje mi się tutaj, że stadion Lecha, który mamy, no to jest, no, jest tego przykładem, prawda? Jest obiekt, który no, jest wykorzystywany, nie wiem, w ilu procentach, no, w niewielu. A można go także w jakimś wcale niewielkimi kosztami adoptować do wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, prawda? I za bardzo ten potencjał, który nawet jest, nie jest wykorzystywany, więc myślę, jak będziemy mieli jakąś arenę bis, prawda, czy jakby to nazwać, no to może się pojawić podobny problem. I po drodze też parę innych problemów, tak jak właśnie budowa tego stadionu Lecha, która pochłonęła znacznie więcej pieniędzy, która miała wiele różnych niespodzianek. Tutaj jest kwestia znalezienia terenu odpowiedniego w mieście, który by spełniałby takie wymogi. To wszystko jest niełatwe i to jest w ogóle jakieś, żeby zdążyć na ten 2023 rok, to myślę, że to jest zbyt krótka perspektywa, żeby takie przedsięwzięcie udało się zrealizować. Także można oczywiście dyskutować i trzeba dyskutować, ale nie jest wielkim problemem udanie się do Wrocławia, czy Łodzi, czy Gdańska na jakiś raz w roku, na jakieś wydarzenie, które kogoś
osobna sprawa. Trzeba o tym pomyśleć, tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, gdy sport jest po prostu wielką siłą marketingową.
Ale sport, jak myślę, że ta hala sportowa to jest zero wątpliwości nawet.
Ale to ma być sportowo-widowisko.
No tu mam wątpliwości.
Kwestia wykorzystania tej hali to jest według mnie już na planie dalszym w tej chwili. Natomiast ja zwracam uwagę na taką jedną rzecz. W jaki sposób Poznań zareklamował się w innych krajach, na Zachodzie? Na przykład skąd Poznań nagle zdobył popularność w Irlandii? Nie wiem, czy pamiętamy o tym. Było to głównie spowodowane tym, że 50 tysięcy Irlandczyków przyjechało do Poznania. Prawda? I to była najlepsza reklama. Ludzie z Irlandii nie kojarzyli Poznania z żadnym hasłem w stylu tam Poznań miasto know-how, czy Poznań miasto doznań, czy tym podobne, tylko z konkretną imprezą, w której wzięli udział. I to było dla nich fantastyczne doświadczenie, że oni tutaj spotkali tych Polaków, poznaniaków, którzy okazali się świetnymi kumplami. Tak, prawda? Ale... I to była jedna rzecz. Druga rzecz, z czego zasłynął Poznań w Manchesterze? Manchester okazuje się, jest miastem, gdzie Poznań jest bardzo popularny. Najpopularniejsze polskie miasto. Kibice Manchesteru City wręcz reklamowali akcję pod tytułem Róbmy Poznań.
Let's do the Poznań.
Róbmy Poznań, bo okazało się, że ten kontakt właśnie na stadionie, on zaowocował tym, że oni stwierdzili, no wspaniała rzecz.
No, to może ja jeszcze tak trochę do podstaw. Oczywiście jest kwestia lokalizacji, to tu wymaga absolutnie takiego racjonalnego podejścia, zastanowienia się, ale chciałbym jeszcze wrócić do finansowania budowy, bo tu mamy do czynienia z dwoma kwestiami. Pierwsza to jest kwestia zgromadzenia środków na wybudowanie tej hali, a druga kwestia to jest pomysł na jej dalsze wykorzystywanie, żeby ona no, nie za bardzo pochłaniała fundusze miasta.
Czyli to partnerstwo publiczno-prywatne?
I to jest zrozumiałe. Nie wiem, czy partnerstwo publiczno-prywatne, natomiast poseł Wróblewski przedstawił mi to w ten sposób. Ja myślę, że tutaj nie będę, uważam, że uczciwość wymaga, żeby powtórzyć przynajmniej część tej rozmowy. Kiedy zapytałem go właśnie o to, on mi odpowiedział, że on to widzi w ten sposób, mianowicie, że no, miasto Poznań powinno być inwestorem, ponieważ to powinno być na terenie miasta Poznania. Natomiast przeznaczenie byłoby bardziej aglomeracyjne, o czym wspomniałem. W związku z tym jest tytuł do tego, żeby wsparł to marszałek finansowo z środków, choćby z WRPO, bo jeszcze mogłoby się to zmieścić.
Powiat poznański.
Czasowo. Powiat poznański, ponieważ wielu mieszkańców powiatu również korzystałoby z tej hali, ale co najważniejsze, jeżeli politycy usiądą do stołu i zaczną rozmawiać trochę lepiej niż 11 listopada. Trochę może jestem ironiczny, ale niestety tutaj brakuje tego porozumienia. to byłaby możliwość, jest chyba dobry klimat i dobry moment na to, żeby wpisać Poznań do programu rozwoju polskiego sportu pod kątem właśnie wydarzeń sportowych o randze Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej. Myślę tutaj o grach zespołowych, halowych. Co mogłoby zaowocować tym, że minister Bańka, na dzisiaj urzędujący, również mógłby podjąć decyzję i dofinansowania takiej inwestycji. Oczywiście później mamy Mistrzostwa Świata są, czy Mistrzostwa Europy są co jakiś czas i wszyscy o to zabiegają, nie tylko w Polsce. Natomiast potrzebna jest pewien biznesplan, pewna strategia z takim wyprzedzeniem na wiele lat do przodu, i jak tą salą zarządzać. Ale życie pokazuje, że i w Gdańsku, i we Wrocławiu, czy w Katowicach nawet Spodek, one znakomicie sobie radzą. I teraz tylko króciutko do tego, co powiedział Piotr. Zobaczcie, panowie, zobaczcie państwo, w latach 80. Poznań był miastem, który posiadał arenę. I praktycznie imprezy,
której wszyscy nam zazdrościli,
imprezy rockowe, muzyczne, do dzisiaj gwiazdy wspominają, że spotykali się w Poznaniu, mieszkali w hotelu Polonez, gdzie powstawały przeboje, gdzie oni się integrowali, ale na rock arenę przyjeżdżały największe zespoły tamtego czasu i stworzyły nam pewną historię, pewną markę i wielu ludzi za tym tęskni.
Tylko tu jest jedna uwaga. Żeby utrzymać taką halę sportową, i to miało miejsce, wydaje mi się, w latach 80., to jest również potrzebne drużyny sportowe, które na co dzień tam będą grały. I drużyny na poziomie pierwszoligowym, czy to ekstraklasowym, a nie niestety jak nasze drużyny, które potencjalnie mogłyby grać w tej chwili w sporty halowe. I tu jest to niebezpieczeństwo, to też dziennikarze sportowi często
inwestycje
podkreślają.
W Lecha Poznań obecnego właściciela zaczęły się od tego, że było wiadomo, że będzie miał świetny stadion, bo dopóki na poprzednim stadionie funkcjonował, nie było za wielu chętnych.
Tak. Temat jest ciekawy, ale ja myślę, że warto przy tej okazji rozwiać takie wątpliwości, czy my właściwie jesteśmy w stanie zagospodarować taki obiekt i czy jesteśmy w stanie udźwignąć taki wysiłek inwestycyjny zbudowania tego, bo przecież poza Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem przecież mamy piękne hale w znacznie mniejszych miejscowościach niż Poznań. W Kielcach, w Rzeszowie, w Bydgoszczy.
Bydgoszczy, tak.
Przecież to są hale, których Poznań nie ma, no i się na razie nic nie zapowiada, żeby wkrótce je miał i jakoś one tam funkcjonują. Czyli, że te znacznie mniejsze miasta, znacznie słabsze,
radzą sobie.
Jakoś sobie z tym poradziły, prawda? Te hale są w niektórych przypadkach na kilkanaście tysięcy ludzi. W Kielcach przecież piękna hala, stąd się wziął też ten fenomen drużyny w piłkę ręczną. Viva Kielce ma świetną halę, która jest zapełniana.
To jest też pytanie, czy ma być hala na kilkanaście tysięcy, czy hala na kilkadziesiąt tysięcy, tak?
I tutaj jest ważna rzecz. Była drużyna, która miała halę do treningów i drużyna się rozwinęła. A tutaj właśnie, czy mamy właśnie taki potencjał, ten sportowy, no bo Lech ma swój stadion,
tak,
prawda?
Tak.
Czy mamy po prostu takie... Czym wypełnić ten obiekt?
Poznań jest dużym miastem.
Właśnie
Poznań
rozwoju,
jest dużym miastem.
Specjalnie tu się
może,
dzieje.
Nie wiem, czy panowie pamiętacie na przykład Jarosława Jechorka, który strzelał masę koszy, wrzucał w arenie właśnie, prawda?
Kijewski.
Czyli była tradycja
Eugeniusz Kijewski podpisał się między innymi pod listem intencyjnym środowisk sportowych o wybudowanie.
Czyli, że ta tradycja była, ona zanikła, ale nie ma chyba żadnego powodu, dla którego nie miałaby wrócić.
Ja podrążę jeszcze jedną kwestię, jeśli pozwolicie. Czy mówisz o tym, że Poznań to jest duże miasto? Czy tak duże miasto jak Poznań, jakie sobie powinno stawiać cele? Właśnie takie ambitne, czyli tak, chcemy, żeby tutaj występowały gwiazdy światowego formatu, czy właśnie to, o czym już mówiliśmy, ograniczamy się do mniejszych imprez, jemy mniejszą łyżeczką, bardziej tak z umiarem.
To jest kwestia wizji znowu, tak? To jest kwestia tego, jak dana
władza... To jest kluczowe pytanie w tej kwestii.
Ale pewne rzeczy są oczywiste. No, gdyby mówić, że dzisiaj nie mamy na przykład tenisistów, to mamy zaorać wszystkie korty, zlikwidować, no to już nigdy nie będziemy mieli, prawda?
Wszystkie nie, ale czy to jest powód do tego, żeby zbudować wielki superkort, kort, obiekt, prawda, tenisowy, który byłby większy niż wszystkie inne,
No może to przykład taki bardzo, bardzo do dyskusji, natomiast prawda jest...
Przepraszam bardzo, i Krzysztof ma rację, rację. Rzeczywiście, Krzysztofie, masz rację. Nie budujmy tutaj 10 hal sportowych. Zbudujmy tylko jedną.
No tak, tylko także to taka jest pełna zgoda. Znaczy hala, która będzie pomnikiem pytania... tego, że jest wielka i nie będzie się w niej nic działo poza jakimiś wydarzeniami okazjonalnie.
Czemu
hala miałaby służyć?
Służyć i czy warto? Okazuje się, że miasta Rzeszów, Bydgoszcz, Kielce, Płock, one dzięki temu, że posiadają te hale, mają eventy, mają koncerty, gdzie jeżdżą poznaniacy. W związku z tym sam kiedyś byłem w Łuczniczce w Bydgoszczy na koncercie, bo tutaj nie było takiej możliwości. W związku z tym, jeżeli mówimy już w tej chwili w dziennikarskim gronie o budowaniu wizerunku, no to bez takiej hali trudno mówić o wizerunku budowanym poprzez wydarzenia kulturalne. Oczywiście, że można się sprzeczać, że te małe imprezy, one są bardzo ważne i z nich nie powinno się rezygnować, bo te małe wspólnoty na osiedlach, nawet przy parafiach, powinny być budowane.
Ale to nawet większe są jednak niż takie.
Natomiast my potrzebujemy takiego poczucia, że żyjemy w miejscu, które jest ważne na mapie Polski. Tak.
A Straż Pożarna chciałaby, aby imprezy były ograniczone do liczebności 299 uczestników w czasie imprez sportowych, prawda? No to jaka to jest skala tego zjawiska, prawda? Tego wydarzenia.
Człowiek, zdecydowanie ta kwestia wykracza tylko poza sprawy dotyczące sportu, eventów i kultury, bo to rzeczywiście jest temat tak wszechstronny. Mało powiedzieliśmy o arenie, o naszym zasłużonym obiekcie.
Tak, te ograniczenia,
która przez międzynarodowe targi poznańskie ma być reanimowana.
No tak, ale targi będą miały w tym momencie drugą salę. Jedną salę ziemi na 2000. No,
większą, tak?
I będzie druga na 4, mówi się, na najwyżej 6000. Targi sobie pewnie z tym poradzą. Zostanie ona...
Dobra lokalizacja. No, ale niestety to nie jest...
Znowu koncertu gwiazdy
ale
na
koncertu
poziomie
gwiazdy nie będzie.
Tak. Ireneusz Antkowiak, Nasz Głos Poznański, Sebastian Borkowski, dziękuję portal bardzo. Miasto dziękuję Poznań, bardzo. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział dziękuję Telewizji bardzo. Polskiej, Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Dobranoc.
Gorąca czołówka.